Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru zląkł się, i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć, a wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Oto słowo Pańskie. Mówiliśmy sobie przez ostatnie dni, że przeważnie pokój serca tracą osoby, których relacja z Bogiem jest słaba. Jest jednak coś, co może odebrać pokój serca nawet ludziom, którzy mogliby powiedzieć, że są w dobrej relacji z Bogiem, że ich wiara jest głęboka i żywa. Jakie to są sytuacje? To są te sytuacje, gdy ktoś o nas źle mówi. Ileż to razy doświadczaliśmy tego, że ktoś o nas źle mówił? Ileż razy nasze serca były zranione nawet przez bliskie nam osoby, kiedy dowiadywaliśmy się, że to właśnie oni wypowiadali na nas, na nasz temat coś, co nas szczególnie dotknęło. To jest bardzo trudne doświadczenie, które może rzeczywiście odebrać pokój serca na długo. Bez wątpienia jest to też coś, co wprowadza zamęt w nasze życie, niepokój, nakręca spiralę negatywnych emocji, może też odbić się na relacjach z innymi ludźmi, bo po prostu przestajemy im ufać, ale też na relacjach z samym Bogiem. I to wszystko może w pewnym momencie też przemienić się w jakiś rodzaj burzy, może właśnie tej, której doświadczył Piotr na jeziorze, kiedy to zdawało mu się, że kroczy po jeziorze, że ma w sobie wiarę, ale jednak w pewnym momencie zaczyna tonąć. I pomimo, że wydaje nam się, że nasza wiara jest tak głęboka, że już nic nie może nią zachwiać, to kiedy dotyka nas ten rodzaj bólu, to może się nam przydarzyć to samo, co Piotrowi. Toniemy i pozostaje nam tylko krzyknąć: Boże, ratuj, ratuj, bo nie radzę sobie z tym niepokojem, który wzbudziły we mnie złe słowa. Jak zachować pokój serca, gdy ktoś źle o nas mówi? Wróćmy do tego, co usłyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Liczb. Dowiedzieliśmy się z tego czytania, że Mojżesz również padł ofiarą złych słów wypowiedzianych przez jego najbliższych, przez brata i siostrę, przez Miriam i Aarona. I tak w pierwszym zdaniu usłyszeliśmy: Miriam i Aaron mówili źle o Mojżeszu z powodu kuszytki, którą wziął za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za żonę kuszytkę. I to jest powód, dla którego źle mówili o Mojżeszu. Czy jedyny, to się zaraz dowiemy. I chociaż w czasach Mojżesza nie było jeszcze formalnego przepisu, który by zakazywał małżeństw z poganami, to jednak istniała jakaś tradycja, która zakazywała małżeństw mieszanych. Ale czy pomimo tego, że taka tradycja funkcjonowała, czy to usprawiedliwia czyn Miriam i Aarona, że źle mówili o swoim bracie Mojżeszu? Wydaje się, że tutaj chodziło o coś więcej niż tylko o to, że Mojżesz postąpił nierozsądnie, niezgodnie z tradycją żydowską. Chodziło o zazdrość. Rodzeństwo Mojżesza było zazdrosne o wysoką pozycję ich brata wśród ludzi. Byli zazdrośni o władzę i autorytet Mojżesza. I to wynika z kolejnego zdania z tego czytania. Mówili bowiem: czyż Pan mówił samym tylko Mojżeszem? Czyż nie mówił również z nami? I tu znowu na chwilę warto się zatrzymać. Miriam była prorokinią, Aaron był arcykapłanem, a więc z pewnością oboje też cieszyli się uznaniem i wysoką pozycją w tej społeczności, ale jednak może poczuli się zagrożeni, niedocenieni w obliczu wyjątkowej i bezpośredniej relacji Mojżesza z Bogiem. I w momencie, w którym kwestionowali jego małżeństwo, tak naprawdę szukali pretekstu, aby podważyć jego przywództwo i przypomnieć o własnej roli. Jednak Bóg nie milczy. Bóg bierze w obronę Mojżesza. Podkreśla, jak ważna jest jego relacja z Mojżeszem. I to właśnie potwierdza, że właśnie kwestia autorytetu była tym pierwotnym powodem, który wzbudził zazdrość Aarona i Miriam. I odpowiada Bóg tym, których wzywa przed swoje oblicze, a więc Aaronowi i Miriam: słuchajcie słów moich. Jeśli jest u was prorok, objawił mu się przez widzenia. W snach będę mówił do niego. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym moim domu. Twarzą w twarz mówię do niego w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On też postać Pana ogląda. Czemu ośmielacie się źle mówić o moim słudze, o Mojżeszu? Gniew Boga był słuszny. I konsekwencją buntu Aarona i Miriam była kara, którą doświadczyła właśnie Miriam. Czytamy: i zapalił się gniew Pana przeciw nim. Odszedł Pan, a obłok oddalił się od namiotu, lecz oto Miriam stała się nagle biała jak śnieg od trądu. Gdy Aaron do niej się zwrócił, spostrzegł, że była trędowata. Wtedy rzekł Aaron do Mojżesza: proszę, Panie mój, nie każ nas za grzech, którego nierozważnie dopuściliśmy się i jesteśmy winni. Nie dopuść, aby ona stała się jak martwy płód, który na pół zgniły wychodzi z łona swej matki. Jakżeż musiała to być upokarzająca, straszna kara dla Miriam. Ale też warto na chwilę zatrzymać się przy tym aspekcie. Otóż została ukarana za złe słowa o bracie. Już na początku tego czytania pada stwierdzenie: Pan usłyszał, jak Aaron i Miriam źle mówili o Mojżeszu. A więc Bóg jest świadkiem tego rodzaju grzechów. I co więcej, bierze w obronę tych, o których źle i niesprawiedliwie się mówi, którzy są krzywdzeni złymi słowami. I to jest dla nas bardzo wyraźne upomnienie, jak bardzo poważnie Pan Bóg bierze ten rodzaj grzechów, który przecież także wśród nas jest bardzo popularny, a może bywa, że zapominamy z niego się wyspowiadać, zapominamy, jakie ma konsekwencje, skoro boli nas, gdy ktoś o nas źle mówi, o ileż bardziej musiało boleć kogoś innego, gdy to my o nim źle mówiliśmy. A więc Bóg upomina, że jest to złe postępowanie i zawsze będzie surowo karane, bo tak właśnie traktuje Bóg występki przeciwko miłości bliźniego. W tamtej społeczności osoba, która była trędowata, musiała zostać usunięta ze społeczności. W przypadku Miriam musiała zostać wykluczona z obozu i trwała ta sytuacja 7 dni. Mojżesz oczywiście wstawiał się za nią u Boga. Aaron okazał skruchę, przyznał się razem z Miriam do swojego błędu, do grzechu i po 7 dniach Miriam zostaje uzdrowiona i wraca do obozu. I teraz przyjrzyjmy się Mojżeszowi. Zauważmy, jak niezwykle zareagował na to zło, które przecież go bardzo dotknęło, bo wyszło z ust jego własnego brata i siostry. W normalnej sytuacji człowiek, który doświadczyłby tego rodzaju zła, i to od najbliższych, co najmniej zareagowałby złością, gniewem, może nawet zapragnąłby zemsty, szukałby okazji, by odpłacić tym samym. Być może nawet zerwałby na jakiś czas relacje ze swoimi bliskimi i straciłby pokój serca. I to na długo. U Mojżesza nic takiego nie miało miejsca. Zdaje się przyjmować to wydarzenie z nadzwyczajnym spokojem. I co było źródłem jego pokoju w tej sytuacji? Słowo Boże daje odpowiedź. Była to jego pokora. I znowu pada takie zdanie w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. W niektórych przekładach zamiast słowa skromnym jest pokornym. A więc był człowiekiem pokornym, podkreśla Słowo Boże. Jako człowiek pokorny przyjmuje krytykę, która jest kierowana ze strony jego rodzeństwa w niego samego. Przyjmuje bez słowa skargi. I nie wiemy, czy właśnie taka reakcja, tak bardzo pokorna, jest z jego strony takim niemym przyznaniem się do błędu, który popełnił w przeszłości, biorąc sobie za żonę kuszytkę. Tak naprawdę jego żona nie była kuszytką, tylko madianitką, ale być może właśnie w taki sposób chciano także podkreślić, że to był zły wybór. I właśnie kiedy milczał, przyznał się, że być może nie powinien tak postąpić. Czy raczej postępuje pokornie dlatego, bo wie, że Bóg się za nim wstawi. Bo wie, że Bóg zna prawdę o jego sercu i o sercu tejże kobiety, która przecież była bardzo dobrą kobietą. Nic nikomu nie zawiniła. Wiedział, że Bóg weźmie ich w obronę. Pewne jest to, że Bóg rzeczywiście obronił Mojżesza, mimo że Mojżesz nie wypowiedział ani jednego słowa w swojej obronie. Ale dzieje się coś znacznie bardziej zaskakującego. Nie dość, że Mojżesz nie wypowiada słowa w swojej obronie, to natychmiast bierze w obronę swoją siostrę, Miriam, w momencie, kiedy wie, jaka dotknęła ją kara. I jak czytamy na zakończenie dzisiejszego czytania, wtedy Mojżesz błagał głośno Pana: o Boże, spraw, proszę, by znowu stała się zdrowa. Można podziwiać postawę Mojżesza. Wziął w obronę tę, która go wcześniej skrzywdziła, i to bardzo mocno, bo przecież podkopała jego autorytet. Z pewnością nie była to sprawa, która była zachowana tylko w sercu Miriam i Aarona. Z pewnością o tym musieli wiedzieć inni ludzie. ale to nie wytrąciło go z pokoju serca. Potrafił wstawić się za kimś, kto uczynił mu krzywdę, źle o nim mówiąc. I to, że modlił się za swoją siostrę, jest prawdziwym znakiem jego wielkiej pokory. Nawet gdy doświadczył wielkiego zła ze strony bliskiej osoby, a jak już powiedzieliśmy sobie, takie zło najbardziej boli, potrafił pohamować chęć odwetu. Jest w stanie prosić Pana Boga o dobro, o przebaczenie, odwrócenie gniewu. I w tej postawie tak bardzo przypomina Jezusa, który przecież też modlił się na krzyżu za tych, którzy zadawali mu cierpienie. Warto zadać sobie zatem pytanie. Jak postąpilibyśmy na miejscu Mojżesza? Jak postępujemy, kiedy padamy ofiarą plotek, złych słów wypowiadanych na nasz temat? Na pewno nieraz byliśmy w takiej sytuacji. Czy potrafimy wtedy zachować pokój serca? Czy potrafimy modlić się za tych, którzy nas krzywdzą? Wielu skarży się, że ma z tym poważny problem, że długo nie potrafią dojść do siebie, gdy ktoś mówi o nich źle. I tak z jednej strony chcą żyć Ewangelią, wiedzą, że trzeba przebaczyć, ale jednak jest, jak powiedziałem, i niepokój, i emocje, a nawet wielka burza w sercu, że oto coś takiego nas spotkało. Dlaczego tak się dzieje? Jak to pogodzić z jednej strony relacje z Jezusem, z drugiej strony jakąś naszą słabość, która nie radzi sobie z tego rodzaju krzywdą? Spróbujmy najpierw odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tego rodzaju emocje rodzą się w naszym sercu? Dlaczego jest nam tak trudno sobie z tym poradzić? Po pierwsze, tak zostaliśmy przez Pana Boga stworzeni, że pragniemy miłości, pragniemy akceptacji, bardzo źle czujemy się, gdy tego nie otrzymujemy, albo wręcz, kiedy dotykają nas słowa, które są zaprzeczeniem miłości, przez które ktoś mówi, nie akceptuję Cię, nie podobasz mi się. Jest to konsekwencja tego, że w naszej naturze, w naszej tożsamości jest pragnienie akceptacji, pragnienie bycia ukochanym i przyjętym nawet z naszymi wadami. A więc takie słowa zawsze będą nas bolały, bo czujemy, że oto ktoś obdziera nas z naszej wartości i sprawa do tego, żeby być kochanym. Kiedy boli ciebie też to, że ktoś źle o tobie mówi, nie musisz się martwić, bo być może to świadczy o twojej wielkiej wrażliwości. To jest dobry znak, tego nie trzeba się wstydzić. To znaczy głębokiej umiejętności odczuwania. Ale jednak ten dar, bo jest to jakiś dar od Pana Boga, z pewnością utrudnia nam przeżywanie tego rodzaju złych emocji. Bo wtedy negatywne opinie, które słyszymy na nasz temat, dłużej zostają w naszym sercu. Analizujemy je na wszystkie strony i zastanawiamy się, dlaczego ktoś tak o nas powiedział. Złe słowa na nasz temat mogą nas także boleć dlatego, bo często miewamy wątpliwości na nasz własny temat. Nie jesteśmy siebie pewni. I kiedy ktoś coś powie o nas złego i wiemy, że jest to częściowo prawdziwe, to wtedy zaczynamy wątpić w siebie jeszcze bardziej, bo to w jakiś sposób trafia w nasze czułe miejsce, w coś, w czym wiemy, że jesteśmy bardzo słabi. Złe słowa też odbierają nam pokój, bo wiemy, że to jest coś przeciwko sprawiedliwości, bo często takie sprawy wychodzą od ludzi, których nie znamy. Ludzie bez twarzy. I domyślamy się też, że ci ludzie nas nie znają. I to jest bardzo głęboko niesprawiedliwe. Jak ktoś może mówić cokolwiek na temat kogoś, z kim nawet się nie spotkał, nie porozmawiał? A ileż razy coś takiego spotyka nas samych? To jest rzeczywiste naruszenie godności człowieka i uczciwości. A to musi przecież bardzo boleć. Mówi się też, że tego rodzaju rany bardzo bolą, bo uderzają nie tylko w umysł, w rozum, ale w serce. Rany serca zawsze będą boleć. I potrzeba długiego czasu, aby się zagoiły. Takie rany po prostu trzeba przeżyć i oddawać Panu Bogu. Oddawać szczególnie przez codzienną modlitwę, prosząc i o uzdrowienie tej rany, ale także modląc się za tego, kto dokonał tego zła. I w końcu też tego rodzaju sprawy mogą nas boleć, szczególnie wtedy, kiedy po prostu nie radzimy sobie z takimi negatywnymi emocjami. I tutaj nie trzeba wielkich wykładów, bo myślę, że domyślamy się, jak wielu ludzi dzisiaj, w tym może i my sami, po prostu z emocjami sobie nie radzimy z różnych powodów, z różnych przyczyn. Na pewno teraz już nie ma na to miejsca i czasu, żeby to rozważać. W każdym razie, co może nam pomóc, aby próbować to przeżywać jednak inaczej? Z pewnością rozmowa i dobrze, żeby to była właśnie rozmowa z kapłanem w konfesjonale. Nie jak z psychologiem, bo kapłan nie ma zastępować psychologa, ale jako z kimś, kto działa w osobie Jezusa Chrystusa i przez którego działa Jezus Chrystus. Że te słowa, które wypowiadamy Jezusowi w konfesjonale i te, które mówi do nas kapłan, to właśnie to są słowa, które mają nas uzdrawiać. A więc na pewno jest to bardzo konkretną pomocą. Pomocą też, jak już przed chwilą powiedziałem, będzie nasza modlitwa. Bardzo ważna i potrzebna. Zawsze modlitwa, szczególnie za krzywdzicieli, jest potężną bronią duchową. I tego najbardziej lęka się szatan. Żebyś ty się przypadkiem za tych ludzi nie zaczął modlić, bo wtedy on niewiele może zdziałać. Warto też przypominać sobie o swojej własnej wartości. Im więcej słyszymy złego na swój temat, tym częściej trzeba myśleć, ale jestem dzieckiem Boga, mam swoją godność, Bóg mnie kocha, Bóg zna prawdę o mnie samym. Żaden człowiek nie zna prawdy o drugim człowieku. Nikt nie zna prawdy o mnie samym, tylko Bóg. Oni widzą jakąś cząstkę tego, co na zewnątrz w moim życiu, jak jestem naprawdę, wie tylko Bóg. I często ci, którzy widzą wiele złego, nie widzą wiele dobra, które w nas jest. O tym trzeba sobie przypominać. Ale też jest jedna sprawa, o której warto powiedzieć. Czasami Pan Bóg dopuszcza na nas złe języki. Dopuszcza, że mówią o nas źle. Czyni to po to, żeby nas oczyścić. Oczyścić z miłości własnej, z pychy, z poczucia wyższości. Szczególnie Pan Bóg może to dopuścić na osoby, które piastują ważne urzędy, stanowiska, którzy uchodzą za wielkich tego świata. Czasami dla ich uświęcenia, a czasami dla ich pokory. Nie oszczędzał tego największym świętym, o których źle mówiono, o których plotkowano, którym przypisywano niestworzone rzeczy. Jeśli kogoś boli, że usłyszał coś złego na swój temat, na przykład w pracy, to niech pomyśli, co czuje osoba, o której gazety piszą, a jest absolutnie niewinna, którą zrobiono zbrodniarzem, kryminalistą czy zwyrodnialcem. Myślę, że można by tutaj podać wiele przykładów osób, czy świętych, czy współcześnie żyjących, które były fałszywie oskarżane i które bardzo cierpiały, bo ludzie ich przekreślili na podstawie jakiegoś pomówienia czy plotki. A więc Pan Bóg czasami tę sytuację dopuszcza dla jakiegoś większego dobra. I to też warto umieć przyjąć. Ale też na koniec spróbuję odpowiedzieć na jedno pytanie, które dość często pojawia się, kiedy omawiam ten temat w konfesjonale z kimś, kto mówi, że sobie z tym nie radzi. Mianowicie, jak mam reagować na to, gdy ktoś mówi o mnie źle? Jak mam reagować w stosunku do kogoś bliskiego, może to jest brat, siostra, żona, mąż, może dziecko, może rodzic, teściowa, teściu, obojętnie, może ktoś z pracy. A jak mam reagować, kiedy to idzie od ludzi, których nie znam? Z pewnością, i tu znowu wrócimy do dzisiejszego pierwszego czytania, przyglądamy się, jak to zrobił Mojżesz i to, co było najważniejsze, to po prostu modlić się za tych ludzi. To bez wątpienia jest najważniejsza rzecz. Oddawać ich Panu Bogu. W każdej sytuacji tak trzeba robić. Nie wiemy jednak, czy Mojżesz próbował się tłumaczyć swojej siostrze, bratu, jak długo trwały te rozmowy. No pewnie nie tłumaczył im się z niczego. Ale też wiemy, że nie reagował ani gniewem, ani złością, ani odwetem. Oddał sprawę Bogu. Więc to są te sprawy, które możemy z pewnością powiedzieć, że warto je naśladować, jeżeli chcemy nauczyć się umiejętnie reagować w stosunku do tych ludzi, którzy nas tak krzywdzą. Na pewno też trzeba bardzo uważać na emocje, nie reagować impulsywnie, bo to wszystkiemu zaszkodzi. Trzeba po prostu umieć przeczekać tę pierwszą burzę, bo w burzy zawsze się tonie. W burzy zawsze idzie się na dno. Burzę trzeba przeczekać. I tutaj może być to nieraz bardzo trudne, ale jednak konieczne. Warto też tutaj zwrócić uwagę, czy to jest bliska osoba, czy to jest ktoś, kogo nie znamy. Jeżeli to jest bliska osoba, no na pewno warto zastanowić się nad możliwością spotkania się i jakiejś konfrontacji, próby porozmawiania czy wyjaśnienia tej sytuacji, która zaistniała, że ktoś źle mówi. Jeżeli to jest osoba nam zupełnie nieznana, no po prostu trzeba na takie sprawy machnąć ręką, zignorować, choć oczywiście też bolą, ale czy na tym ma polegać nasze życie, że będziemy nieznanym sobie ludziom udowadniać, że jesteśmy inni niż oni nas widzą? Nie warto na to tracić energii i sił, tylko za tych ludzi się modlić. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli to są osoby nam bliskie, które znamy, szczególnie z rodziny, to na pewno rozmowa jest czymś ważnym i koniecznym, ale też przeprowadzona w umiejętny sposób, bez oskarżania. Często właśnie od razu napadamy na kogoś. Słyszałem, że źle o mnie mówiłeś, dlaczego mi to robisz? I to niejako już zamyka na jakiś konkretny, konstruktywny dialog. Raczej warto byłoby inaczej sformułować te myśli i tutaj właśnie to przeczekanie pierwszych emocji będzie bardzo pomocne. Można wypowiedzieć komunikat w stylu: słyszałem, że powiedziałeś o mnie coś, co mnie zabolało. Czy moglibyśmy na ten temat porozmawiać, bo być może ja coś źle zrozumiałem, może ty powiedziałeś coś innego. Na pewno to, w jaki sposób sformułujemy to zdanie, to może zdeterminować całą rozmowę. Jest też taka pokusa, żeby oddać złem za zło. Ty powiedziałeś coś złego na mój temat, no to ja powiem na twój temat 5 innych złych rzeczy. Pismo Święte uczy nie w ten sposób. W liście do Rzymian mamy przestrogę: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I kiedy potrafimy w taki sposób reagować z kulturą, z godnością, to wtedy też budujemy nasz autorytet i szacunek wśród ludzi. Ale też, jeżeli na przykład, przypuśćmy, taka sytuacja spotka nas w miejscu, gdzie pracujemy, no i jednak jest dość istotne to, żeby zachować to swoje dobre imię, żeby nie pozwalać na to, żeby ono przeszkadzało w naszej pracy, w spełnianiu tych funkcji, które mamy. Mamy też prawo do tego, żeby obronić swoje dobre imię. Mamy prawo do tego, żeby stanąć w obronie własnej godności. I też trzeba umieć stawiać granice takim osobom, które nadużywają tej wolności i uderzają w nas samych, szczególnie złym mówieniem o nas samych. Trzeba to robić oczywiście umiejętnie, ale czasami zrobić trzeba. Nie zawsze mądre jest to, kiedy po prostu milczymy, i to rodzi tylko dodatkowe domysły wśród ludzi, którzy powiedzą: czemu się nie broni? A nie broni się, na pewno jest winien, bo gdyby był niewinny, to by się bronił. A inni znowu powiedzą: broni się, więc ma coś na sumieniu. Łatwych rozwiązań nie ma, ale jednak w pewnych sytuacjach trzeba zadbać o ten szacunek dla swojego dobrego imienia i o zdrową asertywność. I na koniec pamiętajmy, że tym, co ostatecznie wystawi nam świadectwo, to nie to, co inni o nas mówią, bo mogą mówić bardzo dobrze i mogą mówić bardzo źle, ale fakty naszego życia. To jest to, co jest tą ostateczną prawdą. Nie trzeba z każdym plotkarzem mierzyć się na argumenty i każdego z nich zwalczać. Trzeba raczej zadbać o to i w tym kierunku skierować całą swoją energię życiową, żeby żyć jak najlepiej, żeby z naszego życia wychodziło jak najwięcej dobra, żeby nasze zachowanie było spójne i żeby inni ludzie tę spójność widzieli. I to będzie najskuteczniejszą odpowiedzią w stosunku do wszystkich plotek, jakie mogą pojawić się na nasz temat. A więc podsumowując, oddajmy Panu Bogu te wszystkie sytuacje naszego życia, w których doświadczaliśmy tego rodzaju cierpienia i zranień. Uczmy się tego nie tylko od pokornego Mojżesza, ale przede wszystkim od samego Jezusa Chrystusa, jak modlić się za naszych krzywdzicieli, nieprzyjaciół, jak czerpać siłę ze zjednoczenia z Bogiem Ojcem i w ten sposób zachować pokój serca nawet w czasie najpotężniejszych emocjonalnych burz. Amen.